Rozdział 56. Prawda sprawy, gdy się obudziłem, zajęło mi kilka sekund, by przypomnieć sobie, dlaczego śpię przy ścianie. Kiedy wróciły wspomnienia z poprzedniego wieczoru, cicho jęknąłem i niechętnie otworzyłem jedno oko. Światło słoneczne wpływało przez okna sali tronowej. Na szczęście, dzięki mojemu położeniu przy ścianie, nie mogło mnie dosięgnąć. Z jakiegoś powodu ten fakt wywołał u mnie cichy chichot. Kilka okien było otwartych, pozwalając, by wraz z delikatnym powiewem wiatru wpływał do środka łagodny śpiew ptaków i zapach kwiatów. Ziewając, usiadłem i rozglądnąłem się po sali z zamglonym wzrokiem. W momencie w nocy Twilight poruszyła się we śnie i zsunęła ze mnie. Teraz leżała obok mnie, wtulona w moją nogę, z brodą opartą na moim udzie. Gdy patrzyłem, poruszyła się lekko i wyszeptała coś niezrozumiałego, zanim na jej wargach pojawił się mały uśmiech. Ciepłe uczucie zalało moją pierś, gdy na nią patrzyłem. Trudno było uwierzyć, jak szybko nasz związek rozwinął się w ciągu ostatnich kilku dni. Właściwie trudno było uwierzyć, związek przerodził się w to, biorąc pod uwagę, że wydawało się, iż zaledwie miesiąc temu wyciągnęła mnie z skrzyni i zaczęła mnie szturchać, aż do siniaków. A teraz, prawie rok później, oto byliśmy. W dół delikatnie podrapałem ją za uchem, powodując, że nim drgnęła. Po kilku sekundach cicho zamruczała, jej ogon poruszając się tam i z powrotem. Zarżała coś, zanim przytuliła się do mojego boku. Położyłem dłoń na jej głowie, zanim spojrzałem w górę i rozejrzałem się po sali. Widziałem, że reszta leżała w stosie u podstawy podium tronu. Wszyscy wciąż spali, chociaż jak ktokolwiek z nich mógł spać przy chrapaniu Rainbow, było poza moim zrozumieniem. Celestia i Luna stały obie na podium, cicho rozmawiając ze sobą. Celestia wpatrywała się w jedno z okien z łagodnym uśmiechem na twarzy. Patrzyłem na nie przez kilka kolejnych sekund, zanim pobliskie brzęknięcie metalu odwróciło moją uwagę. Spoglądając w prawo, mrugnąłem zaskoczony, gdy zobaczyłem, że magiczne wojowniczki wciąż stoją na baczność kilka metrów dalej. Przynajmniej myślałem, że to te same magiczne wojowniczki, jeśli ich umaszczenie i kolory grzywy były jakąkolwiek wskazówką. Gdy odwróciłem głowę, pojrzeć, klacz poruszyła się, powodując, że jej zbroja znowu zabrzęczała. Parsknęła coś, na co jej partnerka odpowiedziała cichym rżeniem. Zmarszczyłem brwi i wróciłem uwagą do Twilight, delikatnie głaszcząc ją po głowie, starając się jednocześnie nie obudzić jej. Mam nadzieję, że dowiedzą się, co nam przeszkadza się zrozumieć, mruknąłem do niej cicho. To zupełnie jak w Chile. Nie mogłem nikogo zrozumieć. Strasznie denerwujące. Wzdrygnąłem się, delikatnie pocierając szyję. Wciąż brzmiałem ochryple, jakbym miał ciężkie przeziębienie. Dziwnie było znów słyszeć swój głos. Stał się dla mnie obcy po niemal roku nieużywania. W końcu mogę mówić, a nie ma z kim, burknąłem, zanim cicho westchnąłem. Ucho Twilight drgnęło i lekko się poruszyła, ale pozostała uśpiona. Właśnie wtedy moje ciało postanowiło poinformować mnie, że mam bardzo pełny pęcherz i jest gotowe uwolnić swój ładunek. Sięgając w dół, uniosłem głowę Twilight tak delikatnie, jak to możliwe, zanim powoli wyciągnąłem nogę spod niej. Poruszyła się, gdy położyłem jej brodę na przedniej nodze, ale tylko skuliła się w kłębek. Odsuwając się od niej i przeciągnąłem, tylko by skrzywić się, gdy mój kręgosłup kilka razy trzasnął. Bardzo tęsknię teraz za moją kanapą, pomyślałem, rozciągając zesztywniałe kończyny. Obie magiczne wojowniczki spojrzały na mnie, stałem. Przyglądały mi się ciekawie, ale nic więcej nie zrobiły. Jednakże podążyły za mną, gdy skierowałem się ku drzwiom sali tronowej z zamiarem znalezienia łazienki. Para stanęła za mną w marszu, brzęk ich zbroi odbijając się echem po sali. Oglądając przez ramię, rzuciłem im zmieszane spojrzenie. Przestałem iść, a one by znów ruszyć, gdy to zrobiłem. Świetnie, mam nadzieję, że nie pójdą za mną też do łazienki, sapnąłem zirytowany. Nie miałem pojęcia, dlaczego Celestia uważała, że potrzebuje ochrony. Wciąż mogłem się obronić przed większością arystokratów, elementy tego nie zmieniły. Po prostu nie mogłem teraz usłyszeć, co mówią, co było w porządku, tak nie mieli niczego użytecznego do powiedzenia. Właśnie dotarłem do drzwi, gdy za mną rozległo się ciche rżenie. Odwracając się, mrugnąłem zaskoczony, gdy zobaczyłem Celestię idącą w moją stronę z Luną w ślad. Gdy do mnie dotarła, Celestia uśmiechnęła się łagodnie, zanim zaczęła migać. Jak się czujesz tego ranka? Przebiegając gesty w głowie, zajęło mojemu zmęczonemu umysłowi kilka sekund, by przetworzyć, co właśnie powiedziała. W końcu zrozumiałem, uśmiechnąłem się. Nieco lepiej niż wczoraj wieczorem, dzięki. Chciałabym jeszcze raz przeprosić za to, co się stało, pokazała Celestia, jej uszy odchylając się do tyłu. Pokręciłem głową, wciąż się uśmiechając. W porządku, pokazałem. Po prostu próbowałaś pomóc. I technicznie rzecz biorąc, znowu sprawiłaś, że mówię. Tylko teraz nie możemy się zrozumieć. Dowiemy się, co się dzieje. Obiecuję, pokazała Celestia. W międzyczasie możemy poprosić Twilight, by spróbowała nauczyć cię języka. Zmarszczyłem brwi na to, moje czoło się marszczyło. Choć pewnie byłoby to najlepsze rozwiązanie, czy w ogóle byłbym w stanie wydać dźwięki potrzebne do ich języka. Brzmiało to jak zwykłe rżenie konia, ale to niekoniecznie znaczyło, że mogę je odtworzyć. Spoglądając z powrotem na Celestię, wskazałem na siebie i powiedziałem Max. Celestia spojrzała na mnie zdezorientowana, dopóki nie powtórzyłem gestu. Wtedy jej oczy rozbłysły i się uśmiechnęła. Unosząc kopytko, przycisnęła je do napierśnika i powiedziała, jak przypuszczałem, swoje imię. Było to przenikliwe rżenie kończące się szczęknięciem zębów. Spróbowałem powtórzyć ten dźwięk, tylko byśmy oboje wzdrygnęli się, gdy całkowicie mi się nie udało. Nawet gdy Celestia powtórzyła dźwięk jeszcze kilka razy, nie potrafiłem go poprawnie odtworzyć. Na twarzach księżniczek pojawił się zaniepokojony wyraz. Luna podeszła do przodu i położyła kopytko na swojej piersi, zanim powiedziała, znów zakładam swoje imię, niskie rżenie, po którym nastąpiło parsknięcie. Parsknięcie poszło mi całkiem nieźle, ale zawiodłem w rżeniu, wyraźnie pokazało wzdrygnięcie Luny. Obie księżniczki wymieniły zaniepokojone spojrzenia. Nauka ich języka może być trudniejsza niż myślałem, rozmyślałem, gryząc wewnętrzną stronę policzka. Może jeśli wzdrygnąłem się, gdy mój pęcherz nagle przypomniał mi, że nie jest w nastroju na opóźnienia. Decydując, że mogę martwić się barierą językową, gdy mój pęcherz będzie pusty, zacząłem pokazywać coś Celestii, tylko by znów się wzdrygnąć, gdy ciśnienie wzrosło. Po tych słowach odwróciłem się i zacząłem otwierać drzwi sali tronowej, zatrzymując się dopiero, gdy Celestia zarżała. — Czy mogę zapytać, dokąd idziesz? — zapytała. Za nią Luna rzuciła zirytowane spojrzenie na tył głowy Celestii, zanim przewróciła oczami w moją stronę. Do łazienki odpowiedziałem szybko, powstrzymując chęć skrzyżowania nóg i podrygowania w miejscu. — Naprawdę muszę się wysikać. — Mogę wyjść, prawda? Oczywiście, pokazała Celestia. Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym ci towarzyszyła? Lena głośno zarżała, przerywając Celestii. Rzuciła siostrze niedowierzające spojrzenie, zwróciła się do mnie. Idź załatw, co musisz załatwić, pokazała. Celestia spojrzała na siostrę zranionym wzrokiem, na co Luna westchnęła i przytuliła się do jej szyi, cicho rżąc. Celestia też westchnęła, zanim odwzajemniła gest. Przez kilka sekund obserwowałem je, zanim mój pęcherz dał o sobie znać. Szybko się odwróciłem, otworzyłem drzwi sali tronowej i wyszedłem na korytarz. Magiczne wojowniczki również się wysunęły, zanim drzwi zdążyły się całkowicie zamknąć. Wszyscy trójka pospieszyliśmy korytarzem, moje wieczne cienie wiernie podążając za mną. Na szczęście magiczne wojowniczki nie weszły za mną do łazienki. Czekały na zewnątrz, ustawione po obu stronach drzwi, gdy załatwiałem swoje sprawy. W tej łazience nie było świec, więc bez żadnych rozpraszaczy byłem w środku i na zewnątrz dość szybko. Wychodząc z łazienki, otarłem mokre dłonie o spodnie, zanim spojrzałem na parę. — Czy to będzie częste, że będziecie mnie wszędzie śledzić? — zapytałem, wskazując na nie. — Bo nie sądzę, żeby The Twilight podobało się, jak stoicie w kącie i patrzycie — wimy. Magiczna wojowniczka przechyliła głowę na bok, zanim zarżała. Dobra, ale jeśli zrobi się gorąco, nie dołączacie, jasne, sapnąłem, wskazując na nią palcem. Magiczna wojowniczka cofnęła się, gdy na nią wskazałem, zanim na jej twarzy pojawił się gniewny wyraz i parsknęła. Zrobiła krok do przodu, głośno zarżawszy, wąsko otwierając oczy. Cóż, nie obchodzi mnie, jak bardzo tego potrzebujesz, to się nie zdarzy, krzyknąłem. Wzruszając rękami, odwróciłem się i ruszyłem korytarzem. Przez chwilę panowała cisza, usłyszałem alarmujące rżenie magicznych wojowniczek. Dźwięk kopyt o marmur wypełnił powietrze, gdy rzuciły się, by mnie dogonić. Nie mogłem powstrzymać uśmiechu. Może i nie rozumiały, co mówię, ale wciąż było zabawne, by je drażnić. Poza tym niewiele więcej mogłem z nimi zrobić, biorąc pod uwagę barierę językową. Słyszałem, jak magiczna wojowniczka mamrotała obok mnie, gdy wracaliśmy w kierunku sali tronowej, podczas gdy ogier pozostawał cichy. Śpiew ptaków wypełnił powietrze, gdy wszedłem pod łuk, gdzie dziesiątki ptaków różnych kolorów przelatywały z drzewa na drzewo. Rosa wciąż pokrywała ziemię, wszpocząc w porannym słońcu. Kwiaty znaczyły ziemię, kilka ich łatek czekało, by słońce wzeszło wyżej i zakwitły. Nad strumykiem rodzina królików myła się i cieszyła życiem. Biorąc głęboki oddech, uśmiechnąłem się, gdy zapach poranka wypełnił moje nozdrza. Zszedłem z kamieni i wszedłem w trawę, lekko wzdrygając się, gdy zimna rosa dotarła do palców. Moje sandały niewiele chroniły stopy. Szybko się przemieściłem, aż znalazłem się w plamie światła słonecznego, gdzie rosa już wyparowała. Poszedłem dalej w głąb ogrodu, ciesząc się spokojem i ciszą. Właściwie było zbyt cicho. Spojrzałem przez ramię, rozglądając się za moimi strażnikami. Zajęło mi kilka sekund, by ich znaleźć. Stali z tyłu przy łuku, obserwując mnie z dystansu. Wydało mi się to dziwne, ale skoro to było jedyne prawdziwe wejście do ogrodów, założyłem, że po prostu wybrali dobre miejsce na wartę. Odpędzając strażników od myśli, odwróciłem się i błądziłem bez celu po ogrodach. Gotowi do wyjścia, oczy Gem Weaver zwęziły się, gdy obserwowała, jak człowiek znika w ogrodach. Tak, nie ma potrzeby dłużej się tu zatrzymywać. Wkrótce się nim zajmą. Jej partner spojrzał na nią, jego twarz pozostając obojętną. A co powiemy księżniczkom? Zapytał. Zdajesz sobie sprawę, że księżniczka Sparkle ściągnie nam za to głowy, prawda? Gem Weaver parsknęła, zanim odwróciła się i weszła z powrotem do wnętrza zamku. Zostaw to mnie. Błądziłem przez kilka minut, zanim wszedłem na małą polanę otoczoną krzakami róż. Zatrzymując się przy jednym z większych, przyjrzałem się kilku kwiatom z ciekawością. Były białe, ale miały głęboki karmin na brzegach płatków. Badając kilka z nich, zerwałem kilka większych i ostrożnie włożyłem je do kieszeni na później. Twilight może je polubić. Przeszedłem przez krzaki i wszedłem na małą polanę. Gdy wyszedłem na pustą polanę, poczułem lekkie uderzenie w lewe ramię, powodując, że podskoczyłem. Szybko spojrzałem w bok i mrugnąłem zaskoczony, widząc dużego ptaka siedzącego na moim ramieniu, obserwującego mnie ciekawie. Był ognisto-czerwony z jasno-pomarańczowymi piórami wmieszanymi w upierzenie. Jego pióra ogonowe były długie, zwisając do mojego biodra. Przesunął się na moich ramionach, uważając na swoje szpony. Wpatrywałem się w ptaka szeroko otwartymi oczami, nie wierząc w to, co widzę. Wiedziałem, że zwierzęta są tu ogólnie bardziej przyjazne w Equestrii, ale nigdy wcześniej nie miałem ptaka, który podszedłby i usiadł na mnie. Przynajmniej nie bez obecności Fluttershy. A czego chcesz? Zapytałem, zachowując głos cichy. Ptak zaświergotał i przechylił głowę na bok, wpatrując się we mnie dużym czerwonym okiem. Zaświergotał ponownie długi, niski świst, zanim odleciał. Wzdrygnąłem się, zamykając oczy odruchowo, gdy jego skrzydła uderzyły mnie w tył głowy. Pomarańczowe pióra wirowały wokół mnie, gdy spojrzałem w niebo, obserwując dziwnego ptaka lecącego w kierunku zamku. Moje ramię nagle z jakiegoś powodu stało się zimne. Ptaka aż zniknął na niebie, ruszyłem w kierunku pałacu, zanim zastygłem, gdy zdałem sobie sprawę, że polana nie była tak pusta, jak początkowo myślałem. Tam, stojąc w cieniu drzew po drugiej stronie polany, było czterech ludzi, trzech mężczyzn i szczupła kobieta. Obserwowali mnie ostrożnie, kobieta chowając się za jednym z mężczyzn, dużym facetem o naprawdę szerokich ramionach. Wszyscy byli ubrani w proste brązowe ubrania, niektóre części lekko podarte. Gdy patrzyłem, duży facet zrobił ostrożny krok do przodu, powodując, że kobieta zaświergotała i schowała się za jednym z innych mężczyzn. Zrobił kolejny krok, a ja zacząłem powoli się cofać, podnosząc ręce, by go uspokoić. Hej, spokojnie, kolego, powiedziałem cicho. Nie chcę twojej dziewczyny. Po prostu pójdę sobie, okej. Zamierzałem się odwrócić, ale zatrzymałem się, gdy mężczyzna nagle uniósł dłoń i skinął w moją stronę. Chodź, warknął. Zamarłem, mój mózg zatrzymał się, próbując przetworzyć to, co się właśnie stało. Człowiek właśnie mówił. To nie ma sensu. Ludzie nie potrafią mówić. Ludzie nie są na tyle inteligentni, by mówić. To tylko bezmyślne zwierzęta. Kucyki zauważyłyby, gdyby ludzie byli inteligentni, prawda? Kucyki by zauważyły... Nie, to nie może być aż tak głupio proste, czyż nie? Żaden kucyk nigdy nie słyszał, by człowiek mówił. Żaden kucyk nigdy nie słyszał, by człowiek mówił. Moje oczy rozszerzyły się, gdy mój mózg znów zaczął pracować. Uderzyli mnie elementami, mruknąłem, zakrywając usta dłonią i zaczynając chodzić w kółko. Ludzie obserwowali mnie, ich głowy poruszały się tam i z powrotem. Kucyki przestają mnie rozumieć, ja przestaję rozumieć je, ja rozumiem ludzi. To nie może być... Czyżby? Naprawdę? To nie. Spojrzałem na dużego mężczyznę, którego czoło było teraz zmarszczone, z wyrazem dezorientacji na twarzy. Chodź, powiedział ponownie, słowo brzmiało bardziej jak pytanie. Skinął dłonią, próbując zachęcić mnie do podejścia. Po prostu się na niego gapiłem. Chodź teraz, powiedział, wkładając więcej siły w słowa. Są inteligentni, mruknąłem do siebie. Nie tak naprawdę inteligentni, ale rozumni. Potrafią myśleć? Dlaczego nikt wcześniej tego nie zauważył? Czy zawsze byli tak inteligentni, czy stają się? Przepraszam, jeśli cię niepokoił, proszę pana, powiedział strażnik, lewitując walczącego człowieka za sobą. Wyszedł ze swojej klatki i uciekł, gdy nie patrzyłem. Udało mu się otworzyć zamek i wszystko. Przysięgam, nigdy nie mieliśmy takiego problemu. Te zamki były zaprojektowane, by były odporne na ludzi, ale jakoś ostatnio nauczyli się je otwierać od środka. Mądrzejsi, wyszeptałem, wpatrując się w ludzi szeroko otwartymi oczami. Albo bardzo dobre, albo bardzo złe. Chodź, sapnął duży mężczyzna, robiąc krok w moją stronę. Chodź zobaczyć teraz. Chodź i zobacz, zaświergotała kobieta, wychylając głowę z pośnie swojej ludzkiej tarczy. Zobacz teraz, tak, podążaj, powiedział jeden z pozostałych mężczyzn, kiwając głową. Chodź teraz, o rany znam kilka kucyków, które będą chciały o tym usłyszeć, powiedziałem do siebie. Twilight będzie miała atak, gdy się dowie, Celestia też. Musiałem tylko wrócić i im powiedzieć. To było wielkie, naprawdę wielkie. Odwróciłem się, by wrócić do zamku, ale duży człowiek przesunął się, by zablokować mi drogę. Nie iść, chodź, powiedział, popychając mnie z powrotem na polanę. Zatoczyłem się lekko, prawie upadając, zanim zdołałem znów stanąć pewnie na nogach. Jasna cholera, ten facet jest silny. Wpatrując się w niego, wskazałem na zamek, ledwo widoczny ponad otaczającą roślinnością. Nie idę z tobą. Muszę iść tam, to ważne. Nie tam, chodź, warknął, pokazując zęby. Nie, muszę iść tam, powtórzyłem, znów wskazując na zamek. Muszę porozmawiać z Au, widocznie zmęczony moją niechęcią do podążania. Duży człowiek postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Łapiąc mnie za kark koszuli, podniósł mnie i zarzucił sobie na ramię. Chodź, powiedział, zanim ruszył w głąb drzew, w przeciwnym kierunku niż zamek. A może nie, warknąłem, zaczynając się szarpać. Próbowałem się od niego odepchnąć, ale uderzył mnie w tył głowy. Natychmiast zesztywniałem, gwiazdy eksplodowały mi przed oczami, a głośny dzwonek wypełnił uszy. Oszołomiony mogłem tylko zwisać, gdy ludzie oddalali się w głąb ogrodów, coraz dalej od pałacu. Twilight Sparks, księżniczko Celestio. Celestia mrugnęła, jej uszy drgnęły, gdy nieśmiały głos odezwał się za nią. Odwracając się, dała nerwowo wyglądającej Twilight Sparkle łagodny uśmiech. Tak, Twilight. Mniejsza Alicorn przestępowała z nogi na nogę niezręcznie, nie mogąc spojrzeć Celestii w oczy. Jej skrzydła drgały przy bokach, lekko rozkładając się i składając. Kilkakrotnie otwierała i zamykała usta, zanim ciężko westchnęła i opuściła głowę. Chciałam przeprosić za to, jak zachowałam się wczoraj wobec ciebie, księżniczko, szepnęła, trzymając głowę opuszczoną. To nie była twoja wina, że elementy zrobiły to, co zrobiły, i nie miałam prawa wyładowywać na tobie swojego strachu w ten sposób. Przepraszam. Celestia przez sekund patrzyła na nią pustym wzrokiem, zanim powoli rozłożył się uśmiech na jej wargach. pochylając się. Delikatnie otarła się nosem o czubek głowy Twilight. Nie masz za co przepraszać, Twilight, powiedziała. Choć prawdą jest, że twoje działania trochę zraniły, to zupełnie normalne być zdenerwowanym, gdy ktoś ci zależy, ma kłopoty, zwłaszcza gdy hormony zrui wpływają na twoją ocenę.
To nie usprawiedliwia tego, co zrobiłam, mruknęła Twilight, przyciskając uszy do głowy. Ty tylko próbowałaś pomóc, a ja na ciebie nakrzczałam.
Ale już za to przeprosiłaś, cicho, powiedziała Celestia. Po prostu pamiętaj, by w przyszłości nie wyładowywać frustracji na tych, którzy próbują ci pomóc. Wyobraź sobie, jakby to było, gdybym ja wyładowywała złość na tych, którzy przychodzą do mnie z petycjami. Wkrótce nikt nie przychodziłby po pomoc. Gdy skończyła mówić, Celestia wciąż opierała policzek na głowie Twilight, ciesząc się tą chwilą. Nieśmiało odwzajemniła pieszczotę, powodując, że Celestia cicho zanuciła. Minęło trochę czasu, odkąd miały chwilę tylko dla siebie. Odkąd wysłała Twilight do Ponyville, by nadzorowała przygotowania do letniego święta słońca, wydawało się, że niemal nie miały dla siebie czasu. 4 lata mogą wydawać się krótkim okresem dla kogoś, czyje życie mierzy się w tysiącleciach. Twilight tak bardzo urosła przez te kilka krótkich lat, że Celestia czuła, że przegapiła wiele z jej rozwoju. Delikatnie przeciągając nosem po grzywie Twilight, wciągnęła powietrze, wchłaniając zapach swojej uczennicy. Znany aromat lawendy, który zawsze zdawał się towarzyszyć Twilight, wypełnił nozdrza Celestii wraz z lekkim, pikantnym posmakiem klaczy w rój. Jednak nowy zapach towarzyszył tym starym, ukryty pod naturalnym aromatem Twilight. Delikatna woń metalu i dębowego dymu łaskotała nos Celestii, powodując, że jej nozdrza drgnęły. Zajęło jej kilka sekund, by zidentyfikować ten zapach, ale gdy to zrobiła, jej uśmiech zniknął. Należał do Maxa. Nie zdawała sobie sprawy, jak sztuczny był jego zapach, tak podobny do dobrze naoliwionych maszyn, którymi gryfy czasami lubiły się chwalić. Niczym nie przypominał naturalnych aromatów wydzielanych przez kucyki. Jej myśli wędrowały do dziwnego człowieka, powoli odsuwając się od Twilight, tym grymasem przemykającym po jej twarzy. Grymasem, który Twilight zauważyła niemal natychmiast. Księżniczko? Zaczęła, zanim urwała, niepewność wyraźna w jej głosie. Celestia mrugnęła, lekko potrząsając głową, spojrzała na Twilight. Uśmiechnęła się łagodnie, z melancholijnym spojrzeniem w oczach. Zdaję sobie sprawę, że możesz nie być zbyt chętna, by ponownie skorzystać z mojej pomocy, zwłaszcza po tym, cało, powiedziała, ale obiecuję ci, że naprawimy to tak czy inaczej. Nawet jeśli będę musiała spędzić miesiące, ucząc Maxa naszego języka osobiście, pomogę naprawić szkody, które wyrządziłam. Gdy Celestia skończyła mówić, Twilight milczała, wpatrując się w nią z nieczytelnym wyrazem twarzy. Po kilku sekundach uszy Celestii opadły, a jej uśmiech zbladł. Nie ma żadnych szkód do naprawienia, powiedziała nagle Twilight, zaskakując Celestię. Po uspokojeniu się i przespanej nocy zrozumiałam, że elementy zrobiły to, co zamierzałaś. Usunęły magię chaosu z Maxa i teraz znów może mówić. Ale nie rozumie nas, a my jego, cicho powiedziała ta Celestia.
Kiedy się poznaliśmy, też nie rozumieliśmy się łatwo, odparła Twilight z małym uśmiechem powoli rozchodzącym się po pysku. Zajmowało mu wieczność, by napisać, co chciał powiedzieć i nie mógł mówić długo, zanim jego dłoń nie zaczynała drętwieć. Dlatego nauczyłam go języka migowego kopyt. Zajęło mu kilka tygodni, by opanować podstawy, ale w ciągu 2 miesięcy mogliśmy się porozumiewać niemal bezbłędnie.
Znów się okazuje, że nie rozumiemy się łatwo, kontynuowała jej uśmiech rosnąc. Więc to znaczy, że po prostu muszę go nauczyć od nowa. Tak, obie alikorny podskoczyły na głośny okrzyk, który rozległ się po sali. Obie patrzyły szeroko otwartymi oczami, gdy Rainbow zeskoczyła między nie z pewnym siebie uśmieszkiem na pysku. Mamy to w kieszeni, zawołała, wymachując kopytami w powietrzu. Kolut ogarnął ten dziwny, klaskany język w 2 miesiące? Nauczymy go mówić normalnie w mniej niż 1. Celestia i Twilight wymieniły spojrzenia, zanim znów skupiły się na Rainbow.
To nie takie proste, Rainbow, powiedziała Twilight, przygryzając wargę. Język migowy kopyt jest znacznie łatwiejszy do nauki niż ekwestriański. W języku migowym kopyt musisz nauczyć się tylko kilku kluczowych fraz, by zacząć tworzyć zdania. W ekwestriańskim musisz nauczyć się struktury zdań, słów, gramatyki i składni.
Poprychnęła, machając kopytem z dezaprobatą. I znowu robisz z tego jakąś mądrowatą sprawę. Nie wspominając, przerwała Luna, podchodząc, by stanąć obok siostry z poważnym wyrazem twarzy, że może nie być w stanie odtworzyć dźwięków potrzebnych do mówienia w naszym języku.
Siko, masz na myśli? Zapytała Twilight, jej uszy opadając.
Wcześniej, zanim się obudziłaś, przeprowadziliśmy prosty eksperyment, wyjaśniła Luna. A raczej Max go przeprowadził. Powiedział to, co uznaliśmy za swoje imię i Celestia zrobiła to samo. Jednak gdy Max próbował ją naśladować, nie był w stanie wydobyć dźwięków potrzebnych do wymówienia jej imienia. Najbliższe, co uzyskał, brzmiało jak Caelum. To może utrudnić sprawę, zamruczała Twilight. Pocierała brodę z zatroskanym wyrazem twarzy, jeśli jego struny głosowe nie są w stanie. Urwała, jej oczy biegały tam i z powrotem, gdy marszczyła brwi. Na grupę opadła chwila ciszy, zanim Rarity odchrząknęła. Nie żeby przerywać rozmowę, powiedziała cicho, ale gdzie właściwie jest pc... Hej, no właśnie, powiedziała Rainbow, ożywiając się. Rozejrzała się po sali, jakby dopiero teraz zauważyła brak człowieka. Nie ma go tu. Twilight nie wpada w panikę.
Hej, krzyknęła Twilight w tym samym momencie, gdy Celestia zaczęła mówić.
Poszedł do łazienki jakiś czas temu, powiedziała. Śmiem twierdzić, że może się odświeża po wydarzeniach zeszłej nocy. Nie ma się jednak co martwić. Jego strażnicy poszli z nim. Gdy tylko skończyła mówić, drzwi sali tronowej otworzyły się i weszła jedna bitwomak. Rozejrzała się, zanim dostrzegła Celestię i pospieszyła w jej stronę. Gdy bitwomak się zbliżyła, Celestia ożywiła się, a jej oczy się rozszerzyły. Sierżancie Gemweaver, co robisz tutaj zamiast pilnować? Mamy problem. Powiedziała bitwomak Gemweaver, zatrzymując się przed grupą. I jakiż to, proszę powiedzieć? Zapytała Luna chłodno. Poza faktem, że porzuciłaś swojego podopiecznego. Właśnie o to chodzi, powiedziała Gemweaver, jej uszy opadając. Podążaliśmy za anomalią do łazienki, ale nie weszliśmy za nim. Gdy nie wyszedł po kilku minutach, wysłałam Iron Shora, prawdził. W łazience nie było śladu po anomalii, a okno było szeroko otwarte. Obecnie Iron Shore przeszukuje zamek w poszukiwaniu człowieka, a ja przyszłam tu, by was poinformować o sytuacji. Cisza zapadła, gdy bitwomak skończyła mówić. Wszyscy wpatrywali się w nią szeroko otwartymi oczami.
Max uciekł, szepnęła Twilight w zdumieniu.
To dziwne, mruknęła Luna, marszcząc brwi. Dlaczego miałby tak się włóczyć? Sierżancie, powiedziała głośno Celestia, zwracając się do Gemweaver. Bitwomak stanęła na baczność, czekając na rozkazy. Chcę, byś zebrała kilka oddziałów bitwomagów i przeszukała zamek w jego poszukiwaniu. Sprawdźcie też ogrody. W przeszłości wykazywał do nich upodobanie. Pamiętajcie, żadnej siły. Nie jest w tarapatach, po prostu chcemy się upewnić, że jest bezpieczny. Gemweaver skinęła głową i ruszyła, by uciec, ale zatrzymała się, gdy Twilight głośno westchnęła. Czekaj! Prawie zapomniałam o zaklęciu namierzającym. Pisnęła, się uśmiechając. Gemweaver zastygła, jej całe ciało nagle sztywniejąc. Luna spojrzała na Twilight z zaciekawieniem. Zaklęcie namierzające? Tak, zaświergotała Twilight, radośnie kiwając głową. Zadałam je na niego miesiące temu, gdy przechodził przez swoją fazę muszę wpakować się w kłopoty, bym mogła go szybko zlokalizować. Zaklęcie powinno wciąż być aktywne, więc znalezienie go powinno być dość łatwe. Sekundę. Gdy róg Twilight zapłonął, Luna mrugnęła, zanim skrzywiła pysk. Czy to obecnie powszechna praktyka, by zadawać zaklęcia namierzające na swoich partnerów? Mruknęła, spoglądając na innych. Jednak nie spotkał jej wzroku, a Rarity zakaszlała w kopyto. Nietypowo, powiedziała słabo. Rozumiem, zamruczała Luna, zanim znów skupiła się na Twilight. Ta miała wyraz skupienia na twarzy, jej róg świecąc coraz jaśniej. Gdy zaklęcie miało osiągnąć swój szczyt, światło na czubku rogu Twilight zgasło nagle w deszczu iskier. Twilight mrugnęła raz, wpatrując się w swój róg w zdumieniu. Spróbowała rzucić zaklęcie ponownie, tylko by się wzdrygnąć, kryt spadły na jej głowę po raz drugi. Oczy rozszerzyły się w przerażeniu, gdy rzuciła zaklęcie po raz trzeci, tylko by spotkać się z tym samym rezultatem. To nie działa, powiedziała piskliwie. Jesteś pewna, że zaklęcie nie wygasło? Luna zapytała, jej ton był łagodny, gdy próbowała uspokoić spanikowaną Twilight.
Tak, jestem pewna, warknęła Twilight, gdy kolejna fala iskier spłynęła z jej rogu. Działało to wczoraj wieczorem. Zadałam je tuż przed przybyciem Maxa i użyliśmy elementów harmonii. Jej głos urwał się, a na jej twarzy przez przerażenie przebijało się powoli rodzące zrozumienie.
Ty, wyszeptała, wpatrując się w przestrzeń. Usunęły wszystkie formy obcej magii z jego ciała. Więc to znaczy, że gdy go trafiliśmy. Twoje zaklęcie zostało usunięte wraz z magią chaosu, dokończyła Celestia, jej oczy również się rozszerzyły. Lekki okrzyk zdumienia przebiegł przez zebrane kucyki, gdy nagle zrozumiały, co się stało. Powoli uszy Twilight zaczęły opadać, a jej źrenice się zwęziły. Ja nie mam pojęcia, gdzie jest Max. Max, gdy moja głowa przestała dzwonić na tyle, bym mógł zorientować się w otoczeniu, zdałem sobie sprawę, że ludzie jakoś zdołali wspiąć się na mury ogrodów. Przemieszczaliśmy się przez obrzeża Canterlotu, trzymając się drzew i krzewów rosnących wzdłuż ku tego żelaznego ogrodzenia. Po drugiej stronie ogrodzenia widziałem jedną z ulic dolnego Canterlotu z rozpadającymi się budynkami i sklepami po przeciwnej stronie. Spojrzawszy w lewo, zobaczyłem krawędź klifu kilka metrów dalej, opadającą stromo w dół zbocza góry. Wzdrygnąłem się lekko, próbując się podnieść, tylko by jęknąć. Gdy głowa znów zaczęła pulsować, człowiek, który mnie niósł, lekko się poruszył. Zostań, warknął. Posłuchałem choćby po to, by nie dostać ponownie w głowę. Facet miał potężne ciosy. Na razie nazwę go Brutalem. Ludzie kontynuowali marsz wzdłuż ogrodzenia, cicho przeciskając się przez roślinność. Dwaj mniejsi mężczyźni szli przed dużym, a kobieta zamykała pochód. Obserwowała mnie ciekawie idąc, z głową przechyloną bok. Ból, tak? Zapytała, gdy duży mężczyzna lekko mną potrząsnął, powodując, że się wzdrygnąłem. Tak odczuwam ból, warknąłem, ponieważ ktoś... Rzuciłem złowrogie spojrzenie na tył głowy Bruta, uderzył mnie mocniej. Niż było to konieczne. Musiał przyjść, powiedział Brutal. Szedł, musiał przyjść. Odparłem, wpatrując się w ziemię pod sobą. Mam kogoś, z kim muszę porozmawiać. Kilku osób, którymi musiałem porozmawiać. Teraz zawróć i zabierz mnie z powrotem. Nie można, warknął Brutal. Musi przyjść, musi zobaczyć. Myślę o zmianie twojego imienia na Tarzan, sapnąłem. Krew napływała mi do głowy, pogarszając jeszcze pulsujący ból. Na moje słowa Brutal zatrzymał się, powodując, że kobieta o mało nie wpadła na niego, jej głowa omijając moją o centymetry. I nie? Zapytał, odwracając głowę, by na mnie spojrzeć. Tak, warknąłem. To, jak cię ludzie nazywają, to kim jesteś. Na przykład, ja nazywam się Max. Wszyscy mnie tak nazywają. To kim jestem. Imię, Brutal powtórzył. Imię to Tarzan. Mrugnąłem, zanim próbowałem się odwrócić i spojrzeć mu w oczy. Co? Nie. Twoje imię to nie naprawdę Tarzan, tylko myślałem, by cię tak nazywać, jak pseudonim. Imię to Tarzan, stanowczo powiedział Brutal, znów ruszył przed siebie. Nie wierzę w to, jęknąłem, opadając z powrotem na jego plecy. Po kilku sekundach spojrzałem na kobietę. To znaczy, że ty musisz być Jane, zażartowałem, przewracając oczami. Mrugnęła na mnie, przechylając głowę w drugą stronę. Jane? Imię to Jane? Nie, miałem na myśli. Urwałem z jękiem, opuszczając głowę. Nieważne. Imię to Jane, zaświergotała radośnie. Ja pierdolę. Szli jeszcze kilka minut. Poczułem, jak Brutal, czy też nowo ochrzczony Tarzan, zatrzymuje się. Podnosząc się, rozejrzałem, by zobaczyć, dlaczego się zatrzymaliśmy. Przed nami wznosił się wysoki mur, sięgający prawie 12 stóp. Zbudowany był z nierównych cegieł, z których niektóre wystawały w przypadkowych odstępach. Ludzie wpatrywali się w niego z pustymi wyrazami twarzy. Spojrzawszy na Tarzana, stuknąłem go w czubek głowy. Cóż, wygląda na to, że nie możemy iść dalej. Więc możesz mnie już postawić. Pozostał milczący, przechylając głowę na bok, wciąż wpatrując się w mur. Znowu stuknąłem go w głowę. Hej, jest tam kto? Możesz mnie postawić i idź. Wrzasnąłem z zaskoczenia, chwytając się Tarzana, gdy nagle podskoczył w powietrze. Chwytając się nierównych cegieł, wspinać się po murze jedną ręką, drugą trzymając mnie na miejscu. Z mojej pozycji na jego plecach widziałem, jak inni robią to samo. wspinając się po chropowatej, nierównej powierzchni muru z taką łatwością, po ściance wspinaczkowej. Okej, nie podoba mi się to, powiedziałem, gdy wciąż się wspinali. Ziemia jest trochę za daleko. Naprawdę mi się to nie podoba. Czy to naprawdę konieczne? Postaw mnie. Gdy dotarł na szczyt muru, Tarzan podciągnął się i przekręcił nogami, aż usiadł na jego krawędzi. Z warknięciem zdjął mnie z ramienia i trzymając za koszulkę zawiesił mnie po drugiej stronie muru. Wierzgałem, wymachując rękami, gdy wisiałem w powietrzu. Postaw mnie! Postaw mnie, do cholery, au! Mój żołądek podskoczył do gardła, gdy Tarzan nagle puścił mnie, zrzucając mnie z wysokości ponad 1,5 metra na ziemię. Śmiał się zwinąłem, uderzając o podłoże, przewracając się kilka razy, zanim zwaliłem się na mokrą trawę. Z jękiem przewróciłem się na plecy, gdy po mojej prawej stronie rozległ się cichy tłump. Kilka sekund później moje pole widzenia wypełniła twarz Tarzana, który wpatrywał się we mnie z pustym wyrazem twarzy. — Po jaką cholerę to zrobiłeś? — zapytałem, wpatrując się w niego. — Co cię u diabła podkusiło, by rzucić mnie na tyłek w ten sposób? Mrugnął kilka razy, zanim przechylił głowę na bok. — Kazano. Już kilka sekund wpatrywałem się w niego, zanim zamknąłem oczy i westchnąłem gwałtownie. Podnosząc się do pozycji siedzącej, rozejrzałem się po obszarze, w którym nagle się znalazłem. Otoczenie było ciche, tylko w oddali słychać było śpiew ptaków. Trawa była długa, sięgająca prawie do mojej klatki piersiowej, gdy siedziałem. Wiśnie, wszystkie w pełnym rozkwicie, otaczały ścieżkę z ubitej ziemi, biegnącą kilka metrów dalej. Biała ławka stała przy ścieżce, farba zaczynała się łuszczyć. W rogu, gdzie spotykały się dwa mury, duży staw błyszczał w słońcu, jego powierzchnię pokrywały dziesiątki lilii wodnych. Gdy wstałem, trzej pozostali ludzie zeskoczyli ze szczytu muru, lądując kocim ruchem w trawie. — Gdzie jesteśmy? — zapytałem, nie zwracając się do nikogo konkretnego, poprawiając kucyk. — Nie wiem — powiedziała kobieta, podchodząc, by stanąć obok mnie. — Miejsce kucyków, nie można zostać, trzeba iść. — Dokąd idziemy? — zapytałem, spoglądając na nią. — Do legowiska. — Chodź teraz — powiedziała, zanim zaczęła mnie popychać. Opierałem się przez kilka sekund, zanim jęknąłem i pozwoliłem jej poprowadzić się naprzód. Tarzan ruszył, by znów mnie podnieść, ale zastygł, gdy wyciągnąłem w jego stronę palec. — Nie — powiedziałem, wtrując się w niego. — Nie dotykaj mnie. Wyszczerzył zęby, ale się cofnął. Szliśmy już kilka minut, gdy nagle między drzewami ujrzałem posiadłość. Był to wysoki, biały budynek, liczący prawie 5 pięter. Nie wydawał się naszym celem, wciąż był w oddali i nie zmierzaliśmy w jego kierunku. Prowadzono mnie wokół budynku, w stronę dalekiego muru ogrodzenia. Gdy szliśmy, co chwilę spoglądałem na innych ludzi. Wciąż mieli ten sam pusty wyraz twarzy, który nosili wszyscy ekwestriańscy ludzie, to się nie zmieniło. Jednak ich oczy zdawały się błyszczeć bardziej, błądząc tam i z powrotem, gdy chłonęli jak najwięcej szczegółów. Z mniejszych mężczyzn co chwilę spoglądał przez ramię, jakby sprawdzał, czy nikt nas nie śledzi. Albo może po to, by upewnić się, że żadne drapieżniki nie skradają się z tyłu, pomyślałem, przypominając sobie. Stworzenia były w tej chwili bardziej podobne do zwierząt niż ja. Ale wtedy nasuwało się pytanie, kiedy zaczęły stawać się mądrzejsze. Zatrzymałem się na sekundę, marszcząc brwi, zanim ruszyłem dalej. Stawały się mądrzejsze, prawda? Nie było tak, że były inteligentne od zawsze, co nie. Nagle zastygłem, moje oczy rozszerzyły się z niepokojem, gdy ta myśl przemknęła mi przez głowę. Nie mogły być inteligentne przez cały ten czas, prawda? To znaczy, jeśli nikt nie mógł ich zrozumieć, czy mogły być w pewnym stopniu mądre przez cały ten czas i nikt o tym nie wiedział? A jeśli tak było i ci ludzie naprawdę byli inteligentni, to znaczyło, że walczące ciało na mnie, krew spływająca po moim ramieniu i torsie, wbijałem improwizowane ostrze głębiej w jego szyję. Ostrze wbiło się w oko człowieka z ohydnym dźwiękiem, a on odskoczył, piszcząc głośno, gdy szkarłatna ciecz wypływała ze zniszczonego organu. Moje pięści uderzały w ciało pode mną. Chrzest łamanych kości wypełniał powietrze, gdy wciąż waliłem. Dziewczyna wierciła się pode mną, jej usta otwierały się i zamykały, gdy łapczywie łapała powietrze. Jej oczy powoli szkliły się, gdy dalej dusiłem z niej życie. Dławiąc się, ledwo zdążyłem dotrzeć do pobliskiego krzaka, zanim zwymiotowałem. Nie mając nic w żołądku od poprzedniego ranka, sucho żygałem kilka razy, wyrzuciłem gęstą, obrzydliwą żółć na zielone liście. Próbowałem się uspokoić, ale kolejny flashback z czasów w dole walki sprawił, że znów się pożygałem, więcej żółci lądując w krzaku. Często oddychając, podniosłem drżącą dłoń i otarłem usta. Zamknąłem oczy, desperacko próbując zapomnieć uczucie rozdzieranej skóry i łamanych kości. Było wystarczająco źle radzić sobie z tymi wspomnieniami, wierząc, że ludzie, których zabiłem, mieli umysłowość zwierząt, ale jeśli w rzeczywistości byli wtedy inteligentni... Znowu się pożygałem, więcej żółci ściekając mi z ust. Z lewej strony dobiegł mnie świergot i poczułem dłoń na moim ramieniu. Pojrzawszy wokół, zobaczyłem kobietę, jej dziejny, która patrzyła na mnie z wyrazem, który wydawał się zatroskany. — Ból tak? — zapytała. — Tak? — tajęknąłem, kucając z dłońmi na kolanach. W sekundach westchnąłem i pokręciłem głową. — Cóż, nie. To znaczy, to skomplikowane. — Ból? — Nie — zapytała, przechylając głowę na bok. — Rana, tak? — wpatrując się w ziemię, pokręciłem głową, zanim stuknąłem się w nią. — Ból tutaj — powiedziałem znów, potrząsając głową, ale nie jestem ranny. — Mam złe wspomnienia, które chciałbym zapomnieć. — Daj mi chwilę, złe duchy — powiedziała smutno, kiwając głową. Położyła dłoń na moim policzku, delikatnie go głaszcząc. — Bardziej jak upiory — warknąłem. Biorąc głęboki oddech, splunąłem w krzak, zanim wyprostowałem się. Moje ręce drżały, nogi trzęsły się, a ja naprawdę, naprawdę potrzebowałem w tej chwili Twilight. Spoglądając na kobietę, przełknąłem głośno, wzdrygając się na okropny, kwaśny smak w ustach, zanim zapytałem. Czy jest jakiś sposób, bym mógł cię przekonać, by zabrać mnie z powrotem do pałacu? Zdezorientowane spojrzenie wskazałem drogę, którą przyszliśmy. Nie, powiedziała, kręcąc głową. Wskazała kierunek, w którym szliśmy. Legowisko. Tak myślałem, jęknąłem. A jeśli odmówię pójścia? Tarzan nagle poruszył się za mną, wyszczerzając zęby w cichym warczeniu. Dobra, dobra, rozumiem, westchnąłem. No to ruszajmy. Ludzie natychmiast znów ruszyli, zaganiając mnie wzdłuż ścieżki. Bezimienni mężczyźni szli przodem, a Tarzan zamykał pochód. Zane zdawała się trzymać blisko mnie, sprawdzając co kilka kroków, czy wszystko w porządku. Gdy szliśmy, zaciskałem i rozluźniałem dłonie, powstrzymać je od drżenia. Zbliżaliśmy się do zakrętu ścieżki, gdy dwaj ludzie z przodu nagle zastygli i chciała sztywniejąc. Jeden z nich zaczął się cofać, potrząsając głową. Nie tam, mruknął, wiercąc się. Nie tam, niebezpiecznie. To sprawiło, że zarówno Tarzan, jak i Jane również się zaniepokoili. Z wysokim żywopłotem zasłaniającym widok nie mogłem zobaczyć, co ich zaniepokoiło. Próbowałem podejść bliżej, by zobaczyć, gdzie mnie powstrzymała. Nie, 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 zajęczała, kładąc dłoń na mojej piersi i odpychając mnie. Nie idź, niebezpiecznie. Nie idę nigdzie, tylko spojrzę ty, powiedziałem. Odsunąłem jej dłoń, ignorując jej jęki i przeszedłem obok żywopłotu, ciekawie spoglądając wzdłuż ścieżki. Żywopłot otaczał ścieżkę, za nim rosły kwitnące wiśnie. Kilkadziesiąt metrów dalej szemrała mała fontanna ogrodowa. Po drugiej stronie fontanny była kolejna ścieżka znikająca w oddali. Na początku nie byłem pewien, co ich wystraszyło, ponieważ ścieżka wydawała się opustoszała. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się zobaczyłem kucyka na wózku inwalidzkim zaparkowanym obok ławki w małym zagłębieniu w żywopłocie, tuż pod wiśnią. Przez kilka sekund wpatrywałem się w kucyka, spojrzałem przez ramię na drżących ludzi. Poważnie, to was wystraszyło? Zapytałem niedowierzająco, wskazując na kucyka. Niebezpiecznie. Musimy iść, syknął jeden z nich, jego oczy błądzące między mną a częściowo ukrytym kucykiem. Przewracając oczami, odwróciłem się i ruszyłem ścieżką w kierunku kucyka, powodując, że ludzie wrzasnęli z przerażenia. Ignorując ich, podszedłem do kucyka, przechylając głowę na bok, by lepiej mu się przyjrzeć. Z sylwetki wyglądało na to, że to klacz. Siedziała z pochyloną głową, grzywa opadając jej na twarz. Luźna biała koszula przykrywała jej tors, skizwisające bezużytecznie z rękawów. Gdy podszedłem bliżej, zobaczyłem róg wystający z jej włosów. Moje oczy się zwęziły. Te kolory to chyba nie, zapytałem głośno. Na dźwięk mojego głosu uszy klaczy drgnęły i podniosła głowę. Znana, choć nieco nieprzyjazna, para złotych oczu wpatrywała się we mnie, nierówne źrenice lekko się zwężając. Widząc, że miałem rację, cicho się roześmiałem, prostując się. Cóż, skoro tu jesteś, powiedziałem do siebie z chichotem, mogę tylko założyć, że ten budynek na wzgórzu to zakład dla obłąkanych. Gdzie indziej umieściliby taką wariatkę jak ty? Szpital psychiatryczny, odparła, jej wyraz twarzy był obojętny, a przygaszone oczy lekko szkliste, gdy spojrzała na mnie z lekkim grymasem. Zastygłem, moje oczy się rozszerzyły, gdy wpatrywałem się w nią. Co? Nie lubią, gdy nazywa się to zakładem dla obłąkanych, powiedziała przewracając oczami. Uważają, że to zdenerwuje pacjentów, więc używają terminu szpital psychiatryczny. To sprawia, że czują się lepiej, naprawdę mogli wyleczyć osoby tu porzucane. Pacjentów to nie obchodzi. Są zbyt zajęci swoim szaleństwem, by przejmować się nazwą miejsca. Osobiście wolę zakład dla obłąkanych. Jest znacznie bardziej trafny. Miejsce. Przechowywać obłąkanych. Nadal wpatrywałem się w nią, moje usta otwierały się i zamykały bez słów, gdy próbowałem przetrawić to, co słyszałem. Lyra tylko na mnie patrzyła, na jej twarzy malowało się rozbawienie. W końcu odzyskałem głos. Rozumiesz mnie? Prawie krzyknąłem. I ja rozumiem ciebie? Z pewnością jesteś bardziej rozmowny niż ostatnim razem, gdy się spotkaliśmy. Burknęła, przyciskając uszy do głowy. Ale rozumiesz mnie? Wyjąkałem. Mój umysł wirował. Tak rozumiem, powiedziała Lyra bezbarwnie. Chyba już to przerabialiśmy, nie? Rozumiem ciebie i twoich przyjaciół tam. Wskazała kopytem w kierunku innych ludzi, którzy nieśmiało wyglądali zza żywopłotu, przerażonymi minami. Przez kilka sekund wpatrywałem się w nią pustym wzrokiem, zanim moje oczy się rozszerzyły i gwałtownie nabrałem powietrza. Słyszę, jak śpiewają, wyszeptałem. Pieśń pali moją duszę i rozpala moją determinację. Oczy Lyry również się rozszerzyły, ona spojrzała na mnie z niedowierzaniem, zanim skrzywiła się i schowała głowę w kopytach. O, droga Celestio, jęknęła. Dopiero teraz to zrozumiałeś, jesteśmy zgubieni. Cóż, nie mówiłaś zbyt sensownie, gdy wrzeszczałaś mi to w twarz, sapnąłem, wpatrując się w nią. Rozumiałaś ludzi przez cały ten czas, wskazałem przez ramię na moją eskortę. Rozumiałaś ich przez cały ten czas. Przez cały czas, zapytała Lyra, masując skroń. Nie. Mogłam ich zrozumieć dopiero od kiedy zaczęli mówić, idioto. Trudno zrozumieć kogoś, kto nic nie mówi. Zaczęli mówić, powtórzyłem, marszcząc brwi. Czy to znaczy, że nie byli pierwotnie inteligentnymi stworzeniami? Lyra skinęła głową. Tak, byli znacznie cichsi, ale stają się coraz bardziej rozmowni. Na początku znali tylko kilka słów. Nie masz pojęcia, jak irytujące jest słuchanie, jak człowiek ćwierka trawa przez 8 godzin z rzędu. Jęknęła znów pocierając skronie. Trawa, 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 trawa. Wiedziałaś, że ludzie są inteligentni? Zapytałem, albo stają się inteligentni, dodałem po chwili. Wygląda na to, warknęła Lyra, zakrywając jedno oko kopytem i opierając się na ramieniu wózka. Dlaczego więc nikomu nie powiedziałaś? Zapytałem, wymachując rękami z frustracją. Lyra podniosła głowę i przez kilka sekund gapiła się na mnie, zanim jej wyraz twarzy zmienił się w warczący grymas. Myślisz, że tego nie robiłam? Syknęła. Myślisz, że milczałam w tej sprawie? Jak myślisz, jak skończyłam tutaj? Wskazała wokół siebie, kierując kopytem w stronę budynku ledwo widocznego przez liście drzew. Oczywiście, mówiłam kucykom, głuptasie. Mówiłam im i mówiłam, aż byłam sina na twarzy, a ich jedyną reakcją było przewracanie oczami i śmiech. O, znowu ta obsesyjna Lyra, bredząca o niemożliwym. Bon-Bon zerwała ze mną przez moją obsesję. I mimo tego wszystkiego próbowałam dalej przekonać kucyki, by mnie słuchały, a one zamknęły mnie i próbowały pomóc mi z moimi problemami psychicznymi. Nikomu nie powiedziałaś? Zadrwiła, odchylając się w wózku i wpatrując we mnie. Naprawdę jesteś królem w nieświadomości. Dobra, dobra, rozumiem, burknąłem, pocierając tył głowy. Niewygodna cisza zapadła między nami, Lyra wpatrywała się we mnie, podczas gdy ja nie mogłem spotkać się z jej wzrokiem. Po kilku długich sekundach lekko zakaszlałem. Jak to się właściwie stało? Zapytałem. Stało się co? Prychnęła Lyra. Całe to rozumienie ludzi, powiedziałem, wskazując między mną a nią. Jak dotąd tylko ty mnie rozumiesz, więc to nie może być naturalne. Nie jest, westchnęła Lyra. Wzrok złagodniał. Jej oczy powoli uniosły się, obserwując wiśniowe kwiaty delikatnie kołyszące się na wietrze. To też długa historia. Sądzę, żebym miał gdzie indziej być, powiedziałem powoli, spoglądając przez ramię na innych ludzi. Wciąż chowali się głównie za żywopłotem, nerwowo obserwując mnie i Lyrę. Cóż, przeciągnęła Lyra, chyba jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, to nie mam nic lepszego do roboty. I tak ukrywam się przed moją opiekunką. Jej oczy przemknęły na mnie na chwilę, zanim je zamknęła i westchnęła. Dobrze, opowiem ci. Gdy usadowiła się wygodnie w wózku, usiadłem na ławce obok niej. Przesunęła się w lewo i prawo, zanim wtuliła się w poduszkę, ściągając koszulę mocniej na siebie. Cisza zawisła w powietrzu, gdy zbierała myśli, oczy zamknięte. Po prawie minucie milczenia otworzyła oczy i spojrzała w górę, daleki wyraz pojawiając się na jej twarzy. Wzięła głęboki oddech, zanim zaczęła mówić. Jej głos był cichy, zwykła ostrość zniknęła, gdy zaczynała swoją opowieść. Całe to szaleństwo, moje życie rozpadające się wokół mnie, moja obłęd, wszystko zaczęło się w miasteczku Sandpoint. Nota autora, lubię myśleć, że Max mówił w języku ekwestriańskich ludzi przez cały czas. Po prostu nie rozumiał go. Oznacza to, że za każdym razem, gdy warczał lub piszczał, wykrzykiwał przypadkowe słowa jak toster czy zeznania podatkowe.